Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Punktem wyjścia naszej dzisiejszej refleksji niech będzie kolejne zdanie Mirosława Dzienia z cyklu 51 tez o wierszach, poetach i sensie. Zdanie to brzmi: poezja powinna oceniać, bo nie jest jedynie jednym z wielu smaków, ale musi to robić z roztropnością, pamiętając, że ten, który ocenia, sam staje się pierwszym ocenianym. Zastanawia kategoryczność dzieniowej wypowiedzi. Użycie bezokolicznikowej formy czasownika powinna, wyrażającej coś, co warto, żeby podmiot zrobił, a nawet co trzeba, żeby zrobił, jednoznacznie nakłania do wartościowania, jak pisze Dzień, oceniania. Według autora tez poezja nie pozostaje poza sferą wartości, sądów, rozumnego postrzegania. Przypuszczam, że ta kategoryczność bierze się z nadmiaru wierszy poprawnościowych, unikających ważnych tematów, poezji będącej jak ta przysłowiowa ciepła woda w kranie, co okazało się być ponurym żartem dekady. Jednym słowem, poezja nie może być letnia. Musi być gorąca albo zimna. A więc powinna się brać z autentycznej pasji, z poznania zmysłowego, z wewnętrznego szaleństwa, z zakochania się w bycie albo zakochania się w absolucie. Albo też powinna zmierzać do doskonałej formy i czystej refleksji, do intelektualnej istotności. To jakby dwie różne postawy i dwa różne sposoby poezjowania, które moglibyśmy zilustrować przykładem twórczości z jednej strony Czesława Miłosza, z drugiej strony Wisławy Szymborskiej, żeby pozostać przy zjawiskach i poetykach powszechnie znanych. Dalej, autor tez ocenianie zdaje się postrzegać jako nadawanie poezji wyrazistości i niepowtarzalności. To ważne. Boć przecież powtarzalność i przewidywalność to dwa grzechy główne poezji. Stąd pisze, poezja nie jest jedynie jednym z wielu smaków. Smak poezji, żeby przebić się przez smaki świata, musi być smakiem jedynym i niepowtarzalnym. I dopiero wtedy możemy poczuć jego potęgę. Nawiązuje tu naturalnie do wiersza Zbigniewa Herberta Potęga smaku. Autor pana Cogito, modyfikując zwrot frazeologiczny kwestia smaku, niezwykłym gestem poetyckiego geniuszu nobilitował rangę piękna, właściwych proporcji, harmonii, gustu. Jeżeli poezja byłaby jednym z wielu smaków, nie miałaby mocy ocalającej moralnie, a jak się wydaje i Herbertowi, i w ślad za nim Dzieniowi, o to właśnie chodzi. I wreszcie drugie zdanie tezy Mirosława Dzienia, ale musi to robić, to czyli oceniać, z roztropnością, pamiętając, że ten, który ocenia, sam staje się pierwszym ocenianym. Ano sytuacja jest delikatna. Co zrobić, żeby oceniając, wartościując, nie zamienić się w zrzędę, marudę, która truje siebie i zatruwa życie innym? Autor przywołuje na pomoc roztropność, mającą wiele znaczących synonimów, jak baczność, stateczność, uważność, przytomność, rezolutność itd. Kategorię znaną od starożytności, od Arystotelesa i Platona, zaś w chrześcijaństwie będącą jedną z czterech cnót ludzkich, zwanych kardynalnymi. Zatem oceniając, bądźmy roztropni, ostrożni. Najlepiej zaś wzmocnijmy roztropność, ową łacińską prudentia, sprawiedliwością, umiarkowaniem i męstwem, co z pewnością nie doprowadzi do nadużyć. Przede wszystkim zaś pamiętajmy, że ten, który ocenia, sam staje się pierwszym ocenianym. Na nic zdadzą się oceny, jeśli sami będziemy niewiarygodni. I to by było na tyle na temat tezy szóstej. Przypomnę, poezja powinna oceniać, bo nie jest jedynie jednym z wielu smaków, ale musi to robić z roztropnością, pamiętając, że ten, który ocenia, sam staje się pierwszym ocenianym.
W metaforze.
Tadeusz Różewicz. Przesypywanie. Ten szelest. Przesypywanie się życia ze świata pełnego rzeczy do śmierci. To przeze mnie, jak przez dziurę w rzeczywistości, przeciska się ten świat na tamten świat. Domyślam do końca. Ten, którego szukałem na górze, czeka na dole, w noże przemienienie. Gnuśne porykiwanie trąb ugniecionych z makulatury, skręconych z gazet, z martwych wstawanie w roztargnieniu daremne. Język nas przyzwyczaił do tego, że nasze życie jest rodzajem drogi, którą musimy przejść, terytorium, które trzeba posiąść, zadaniem, które należy zdać, by przejść do wyższej klasy. Brniemy przez życie, niekiedy przez nie płyniemy, czasami pędzimy, jakby to był maraton, rejs żeglarski albo wspinaczka górska. Cechą wielkiej poezji jest jej zdolność do wywracania naszego porządku świata, bezpardonowego przemeblowywania naszej wyobraźni, do wytrącania z poznawczej rutyny, dekonstruowania językowych klisz, które warunkują nasze postępowanie. Takiej rewolucji dokonuje w umyśle czytelnika wiersz Tadeusza Różewicza Przesypywanie, z jego centralną metaforą człowieka jako dziury w rzeczywistości, przez którą to dziurę ten świat przeciska się na tamten świat. Poeta pozwala sobie na radykalne odwrócenie, ukazując człowieka jako statyczną dziurę, rzeczywistość zaś jako strumień zdarzeń i wrażeń, które kumulują się w tej dziurze, by wyjść, nie wiemy czy w jednakowej, czy zmienionej formie, po jej drugiej stronie. Jak to należy rozumieć? Chyba tak, że każdy posiada swój punkt widzenia, niepowtarzalną wrażliwość, przysłowiowy własny świat, który przepływa przez niego, natrafiając na opór. Ten opór moglibyśmy nazwać doświadczeniem, życiorysem albo życiowym dorobkiem. Człowiek dziura nie jest metaforą deprecjonującą, ponieważ rzeczywistość tylko w tej dziurze, tylko w chwili, gdy się przez nią przeciska, zyskuje jakikolwiek sens. Światło gwiazd, lot jaskółki, błysk wokół dziewczyny, wszystko to nie posiada znaczenia poza tą szczeliną, poza dziurą, którą jest każdy z nas. Życie jest zgodnie z logiką metafory Różewicza wyłącznie tym, w jaki sposób odczuwamy i interpretujemy rzeczywistość, która przeciska się przez nas, z tego na tamten świat. Wspaniały, bezczelny, skandaliczny to obraz. Człowiek jako dziura, która chłonie i wyrzuca, jako brama do innych światów i zarazem punkt zerowy czasu. Jestem niemal pewien, że przenośnia ta inspirowana jest teoriami astrofizycznymi i dotychczasową wiedzą naukową na temat czarnych dziur. Przypomnijmy, czarna dziura posiada tak silną grawitację, że zasysa nawet światło. W centrum czarnej dziury, nazywanym osobliwością, gęstość materii zmierza do nieskończoności, a czas nie istnieje. Nie istnieją także znane nam wymiary, zamiast nich jest jeden, niepojęty dla naszego umysłu. Wielu naukowców uważa, że po przekroczeniu tego punktu granicznego, a więc osobliwości, zaczyna się inny wszechświat. W takim ujęciu czarna dziura byłaby bramą, przesmykiem pomiędzy światami. Dokładnie jak w wierszu Tadeusza Różewicza. Biorąc pod uwagę fakt, że czarna dziura jest ostatnim stadium umierania gwiazd, co najmniej 20 razy cięższych od Słońca, metafora z wiersza Przesypywanie stanowi esencję całej różewiczowskiej antropologii i aksjologii, którą na skróty można by opisać tak. Człowiek, który był niegdyś wielką i jasną gwiazdą, zaczął zapadać się w sobie, aż w XX wieku zamienił się w czarną dziurę, która pochłania wszelkie światło, samemu stając się bramą do tamtego świata. Czy takie ujęcie człowieka jako czarnej dziury jest antymetafizyczne i antychrześcijańskie? Niekoniecznie. Na tym polega nieskończona gęstość tej metafory oraz jasność uwięzionego w niej światła.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Po tygodniu wracamy do wierszy Patryka Zimnego, poety mieszkającego w Gdańsku, który ma na swoim koncie wiele publikacji w prasie kulturalnej, kilka nagród w konkursach i przede wszystkim 4 tomy wierszy, życzliwie przyjęte przez recenzentów i publiczność literacką. Przypomnijmy ich tytuły. Są to chronologicznie Uchoko, taki lingwistyczny tytuł złożony z dwóch wyrazów ucho i oko pisanych łącznie. Uchoko, rok 2010, Przejścia 2012, Mantry 2015 i ostatni do tej pory tom Zasiewanie chmur z 2017 roku. Patryk Zimny jest również współzałożycielem i redaktorem nowego magazynu literackiego zatytułowanego Strona Czynna, który ukazuje się w internecie i stanowi taki przegląd najnowszych zjawisk, idiomów oraz mód w polskiej literaturze. A więc tych spośród Państwa, którzy chcą się dowiedzieć, jak piszą dzisiaj młodzi poeci i prozaicy, odsyłamy do tego właśnie pisma Strony Czynnej. Patryk Zimny pracuje nad kolejnym zbiorem wierszy o intrygującym tytule Dłuży się miasto. Kilka wierszy z tego tomu już usłyszeliśmy na tej antenie. Dzisiaj przeczytam kolejne 3. Już teraz zachęcam Państwa do wypatrywania tego tomiku, w którym udało się autorowi znaleźć złoty środek między językowym eksperymentatorstwem a egzystencjalną refleksją wyrażaną w słowach szczerych, pozbawionych moralizowania i patosu. Patryk Zimny. 3 gwiazdki Michaliny. A kiedy ma się wybór, próbujesz wymigać się i poczekać. Wydarzenie. Jeszcze nie teraz. Błądzisz między pożałowanymi butami a wyszarpanym z ręki biletem. Jesteś rozbitkiem wśród wód, win i wad. Gromadzisz zbędne rozmowy, wiersze, z którymi tylko sam wiesz, że nie warto. Przespać się, nie znając dnia i godziny wejścia w odrobinę więcej niż kolejny miesiąc. To takie drobne wyrwanie frazy. po omacku. Niewiele ze mnie zostało po domknięciu drzwi mieszkania numer 14. Fotokomórka, czuła na ruch, odmówiła światła. Zadałem sobie tyle trudu, żeby napisać coś jeszcze w ten mroźny, lutowy poranek i wrzucić do twojej skrzynki. I wrzucić do twojej skrytki. W tym mroźnym, lutowym liście byliśmy najbliżej. Za znaczek miałem paragon za pizzę. Pośliniłem, licząc, że nie obejdziesz się smakiem. Zadasz sobie ostatki trudu i zwrócisz. I ostatni dzisiaj wiersz z przygotowanego do druku tomu Patryka Zimnego pod tytułem Dłuży się miasto. My. Początek miasta, koniec wsi. Wentylator, kalipso i ty, wpatrzona we mnie jak w studzienkę kanalizacyjną, do której wpadło 5 złotych, wygrane w zdrabkę. Tapczan skrzypi, bo jak nie ma, kiedy wiosną przyszłaś do mnie się odmieniać na wszelkie sposoby. Więc tu zmieniam hasło. Koniec miasta, początek wsi.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Zbigniew Herbert do Marka Aurelego. Wiersz z debiutanckiej Struny światła, tomu wydanego przez Spółdzielnię Wydawniczą Czytelnik w 1956 roku. Utwór dedykowany jest profesorowi Henrykowi Elzenbergowi, toruńskiemu nauczycielowi i mistrzowi Herberta. W Toruniu studiował Herbert prawo i filozofię, tę drugą właśnie u profesora Elzenberga, który według słów Herberta był rzadkim połączeniem uczonego i artysty. Był Elzenberg autorem wydanej w 1922 roku rozprawy zatytułowanej Marek Aureliusz z historii i psychologii etyki. Stąd już tylko krok do fascynacji Herberta filozofią stoicką Aureliusza, cesarza rzymskiego i filozofa żyjącego w II wieku po Chrystusie. Wiele lat później Herbert zapisze: czytaliśmy Epikteta, Marka Aureliusza i ćwiczyliśmy się w sztuce ataraksji, próbując wyplenić z naszych dusz namiętność i bunt. Życie w zgodzie z naturą, to znaczy z rozsądkiem, było pośród świata oszalałego z nienawiści trudnym doświadczeniem. Koniec cytatu. Wydaje się, że swój wiersz kieruje autor i do tytułowego Marka Aurelego, i do współczesnego filozofa. Obaj oni reprezentowali klasyczną cnotę, rozumną dzielność, która podmiotowi piszącemu, prowadzonemu przez żywioły 5 zmysłów, wydaje się czymś tak odległym i tak bardzo nieosiągalnym, że jak pisze, pozostaje mu tylko bezradny płacz. Czyta Jarosław Tyrański.
Zbigniew Herbert do Marka Aurelego. Dobranoc, Marku. Lampę zgaś i zamknij książkę. Już nad głową wznosi się srebrne larum gwiazd. To niebo mówi obcą mową. To barbarzyński okrzyk trwogi, którego nie zna twa łacina. To lęk, odwieczny ciemny lęk. Okruchy ludzki ląd zaczyna bić i zwycięży. Słyszysz szum? To przypływ. Zburzy twe litery żywiołów niewstrzymany nurt, aż runą świata ściany 4. Cóż nam? Na wietrze drżeć i znów w popioły chuchać, mącić ster,
gryźć palce, szukać próżnych słów i wlec za sobą cień poległych. Więc lepiej, Marku, spokój zdejm i ponad ciemność podaj rękę, niech drży, gdy bije w zmysłów pięć, jak w wątłą lirę ślepy wszechświat. Zdradzi nas wszechświat, astronomia, rachunek gwiazd i mądrość traw. I twoja wielkość zbyt ogromna, i mój bezradny, Marku, płacz.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.